Niniejszy tekst stanowi krytyczną analizę mechanistycznego obrazu biologii, opierając się na koncepcjach Melanie Challenger. Główna teza zakłada, że życie nie jest produktem zewnętrznego programu genetycznego ani pojedynczej substancji. Jest ono ucieleśnioną autonomią, specyficzną organizacją materii, która poprzez procesy metaboliczne i tworzenie własnych granic, czyli membran, ustanawia wewnętrzny punkt odniesienia. Sprawstwo biologiczne nie wymaga świadomości w ludzkim rozumieniu, wynika ono z faktu, iż organizm jest systemem autopoietycznym, fabryką, która wytwarza samą siebie. Analiza przejścia od geochemii kominów hydrotermalnych do złożonych mechanizmów homeostazy dowodzi, że życie jest rekursywnym przedsięwzięciem. W tym układzie każda część funkcjonuje ze względu na zachowanie całości. W ten sposób przesuwamy punkt ciężkości z dyktatu DNA na aktywną organizację ciała. Proponujemy nową definicję podmiotowości biologicznej, jako zdolności do bycia źródłem własnych reakcji wobec świata. Najpierw jest nasiono. Nie mózg, nie język i nie kod genetyczny. Niewielkie nasiono sekwoi olbrzymiej. Przedmiot z pozoru martwy, niemal nieodróżnialny od ziarnka piasku. A jednak to ono może stać się organizmem mierzącym dziesiątki metrów. Melanie Challenger pytają. Co właściwie znajduje się w nasieniu? Czego nie ma w kamieniu? Autorka odrzuca poszukiwanie tajemniczej substancji życia czy algorytmów. Proponuje ruch odwrotny. Spójrzmy na to, co robi samo żywe ciało. Prawdziwa zagadka biologii to sposób, w jaki materia zaczyna działać ze względu na własne trwanie. Dojrzałe nasiona potrafią przetrwać ekstremalne odwodnienie. Wraz z utratą wody cytoplazma przechodzi w stan szklisty, a procesy metaboliczne spowalniają się do wartości granicznych. Jednym ze sposobów życia okazuje się umiejętność niemal całkowitego powstrzymania aktywności. To pierwszy z paradoksów, które Challenger wykorzystuje przeciwko mechanicznemu obrazowi organizmu. Nasiono może trwać w metabolicznej ciszy, a mimo to zachowywać organizację umożliwiającą powrót do życia. Być może przed świadomością istnieje bardziej elementarna kompetencja, zdolność odróżniania stanów sprzyjających trwaniu od tych, które mu zagrażają. Czy nie popełniamy błędu, uznając za bierne wszystko, co nie posiada ludzkiej świadomości? Między kamieniem a człowiekiem rozciąga się królestwo organizacji biologicznej. Challenger interesuje się psychę, rozumianą jako zasada organizacji żywego ciała. To hylemorficzna jedność formy i materii. Życie nie jest dodatkowym składnikiem chemicznym, lecz sposobem uporządkowania części. Kluczowa jest energia, czyli bycie w pracy. Życie to nie stan, lecz ciągłe przedsięwzięcie. Organizm pozostaje zorganizowany dzięki nieustannej naprawie i regulacji. Życie bardziej przypomina czasownik niż rzeczownik. To praca pozostawania sobą mimo wymiany materii. Żywe układy są otwarte i pobierają energię, by utrzymać lokalny porządek. Śmierć następuje w momencie, gdy całość przestaje wykonywać tę pracę. Challenger atakuje sposób mówienia o genach, który zdominował kulturę popularno-naukową XX wieku. Jeśli gen jest aktorem i strategiem, zapominamy, że DNA funkcjonuje tylko wewnątrz ogromnej infrastruktury komórkowej. Metafora samolubnego geniu Dawkinsa była płodna, lecz problem zaczyna się wtedy, gdy traktujemy ją jak ontologię. Gen nie podejmuje decyzji. Współczesna biologia wskazuje na wielokierunkowość zależności. Challenger pyta zatem, dlaczego tak chętnie przypisaliśmy sprawstwo genowi, a nie całemu organizmowi. Sugeruje, że nowoczesność wprowadziła kult informacji jako nowej esencji. Mapa genomu nie jest mapą całego życia, tak jak zapis nut nie jest wykonaniem symfonii. Genetyka opisuje dziedziczenie, lecz nie wyczerpuje fizjologii. Challenger pyta o, dlaczego organizmu, ze względu na co zachodzi konkretna reakcja w żywej całości. Nie chodzi o projektanta, lecz o funkcję w regulacji systemu. Życie to biologiczna normatywność, gdzie pewne stany sprzyjają systemowi, a inne prowadzą ku jego rozpadowi. Fizyka opisuje różnice, życie zaś zamienia je w różnice, które mają znaczenie. Spadek nawodnienia uruchamia odpowiedzi chroniące tkanki. Żywa istota nie tylko podlega środowisku, lecz interpretuje je poprzez własną organizację. Reakcja zależy od wewnętrznego stanu systemu. Tu kryje się jądro sprawstwa. Sprawca może być systemem, którego aktywność wynika z własnej organizacji. To bunt przeciwko przekonaniu, że organizm jest jedynie miejscem spotkania przyczyn zewnętrznych z genetycznym programem. Nasiono zachowuje strukturę umożliwiającą powrót do metabolizmu i wzrostu. W tej przepaści zaczyna się alive. Pojawia się tu kluczowe pytanie. Co zmienia się we wszechświecie, gdy materia po raz pierwszy zaczyna istnieć ze względu na własną całość? Aby odpowiedzieć, Musimy zejść do świata kominów hydrotermalnych i gradientów protonowych. Tam chemia mogła przestać być zwykłą przemianą materii, a stać się pracą podtrzymującą warunki własnego trwania. To narodziny psyche. Melanie Challenger opisują abiogenezę nie tylko jako początek replikacji, lecz jako narodziny sprawstwa. Pytanie nie brzmi, kiedy pojawiła się pierwsza cząsteczka kopiująca samą siebie, lecz kiedy powstał system zdolny do podtrzymywania własnego istnienia. To przejście od biernych procesów fizykochemicznych do organizacji, która dba o własne trwanie. Aby cząsteczka mogła się replikować, potrzebuje prekursorów i energii. Sama informacja nie ustanawia gradientu protonowego ani nie zagęszcza substratów. Dlatego Challenger podważa wizję życia zaczynającego się od kodu. Kod bez systemu, który potrafi go wykorzystać, przypomina bibliotekę na planecie bez czytelników i tlenu. Podejście Metabolism First szuka pierwszej samopodtrzymującej się dynamiki chemicznej. Część dzisiejszego metabolizmu mogła mieć prebiotycznych poprzedników katalizowanych przez minerały, zanim powstały enzymy. To sugeruje, że genom nie musiał wymyślić całej chemii życia. Ewolucja nie konstruuje organizmów na pustej scenie, lecz dziedziczy możliwości materii. Przejmowała istniejące reakcje, zamykając je w kontrolowanych cyklach. Tą granicą jest membrana. W perspektywie Challengera pochodzenie życia to historia wynalezienia wnętrza. Moment kompartmentacji stworzył fizyczną różnicę między tu a tam. To początek selhood, pierwszej ontologicznej separacji organizmu od świata. Życie musi być selektywnie otwarte, by uniknąć głodu energetycznego lub całkowitego wymieszania ze środowiskiem. Podmiotowość biologiczna zaczyna się więc od uregulowanej zależności. Porowate struktury mineralne kominów hydrotermalnych mogły tworzyć pierwsze gradienty energii przed powstaniem biologicznych błon. Istnieje tu coś przewrotnego wobec podziału na martwe i żywe. Skała nie staje się żywa, lecz może dostarczyć architektury, którą życie później uwewnętrzni. Pierwsze organizmy mogły przenieść do własnych ciał rozwiązania oferowane wcześniej przez środowisko. Kluczowe są tu gradienty protonowe. Współczesne życie opiera się na różnicach potencjałów elektrochemicznych, a w centrum tej machiny znajduje się ATP, adenozynotrifosforan, energetyczna waluta komórki. Energia życia jest jednak relacją, a nie zapasem. Życie istnieje, ponieważ ciągle robi coś, dzięki czemu może robić coś dalej. To republika procesów, w której władza jest rozproszona między metabolizm, błony i informacje. Denis Noble krytykuje uprzywilejowanie jednego poziomu przyczynowości. Geny są wykorzystywane przez organizm w ramach wielopoziomowej regulacji. Poza środowiskiem molekularnym DNA pozostaje jedynie chemicznym polimerem, a nie instrukcją. Informacja jest relacją między strukturą a aparatem zdolnym ją wykorzystać. Kluczowym pojęciem jest autopoiesis. Organizacja systemów, które poprzez własne procesy produkują elementy podtrzymujące ich istnienie. Komórka nieustannie rekonstruuje materialne warunki swojego bytu. Organizm jest rzeczą, która musi bez przerwy robić siebie, żeby nadal być rzeczą. To szczególny rodzaj procesu, w którym przepływ energii służy odtwarzaniu organizacji. W układzie chemicznym zmiana temperatury jest tylko faktem fizycznym. Jednak w systemie żywym ta sama wielkość może być korzystna lub destrukcyjna. To wyłonienie się relacyjnej normy. Challenger buduje tu most między biologią a filozofią. Dopiero organizm wprowadza kategorię dobrą i zła. Narodziny wartości poprzedziła moralność o miliardy lat. Powstanie systemu samopodtrzymującego tworzy wewnętrzny punkt odniesienia. Nie mowa o duszy, lecz o fizycznie ucieleśnionym stąd, wobec którego świat zyskuje znaczenie. Substancja staje się zasobem lub toksyną. Być żywym oznacza posiadać świat relewancji. Zanim pojawiło się świadome ja, istniało fizjologiczne warunkowanie trwania systemu. W tym miejscu pojawia się luka, lecz z jednym ostrzeżeniem. Luka nie był pierwszym życiem. Był ostatnim wspólnym przodkiem wszystkich współcześnie żyjących organizmów komórkowych. Rekonstrukcja z 2024 roku oszacowała jego wiek na około 4,2 miliarda lat, sugerując organizm o poziomie organizacji prokariotycznej. Luka nie był samotną komórką w pustym oceanie, lecz częścią istniejącego już ekosystemu. Oznacza to, że kiedy docieramy do najstarszego wspólnego przodka, życie ma już swoje społeczeństwo. Eksperyment z 2025 roku wskazuje na pomost między geologią a biologią. Środowisko mineralne dostarcza przepływu energii, który organizmy przejmują i zaczynają regulować. W tej perspektywie psyche mogła wyłaniać się stopniowo wraz z organizacją systemu. Pytanie o moment, w którym materia stała się żywa, przypomina pytanie o to, kiedy świt staje się dniem. Zamiast szukać jednej cechy, patrzy się na splot. Organizm ustanawia granice, utrzymuje nierównowagę termodynamiczną i reaguje na środowisko w imię własnego stanu. Życie nie ma jednego hasła dostępu. Ma architekturę. Rozmontowanie zegarka wyjaśnia jego działanie. Rozmontowanie organizmu niszczy jednak to, co najważniejsze. Dynamiczną relację między składnikami. W biologii całość jest układem wzajemnych ograniczeń, gdzie procesy podtrzymują się nawzajem w pętlach przyczynowości. Organizm nie jest produktem reakcji, lecz systemem, który wytwarza możliwość dalszych reakcji. Tak rozumiane telos to historycznie ukształtowana organizacja dążąca do przetrwania. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak abiogeneza. Jak powstały układy wystarczająco trwałe, by mógł zadziałać dobór naturalny? To jedna z największych luk współczesnej nauki. Załóżmy, że chemicy odtworzą w laboratorium wszystkie niezbędne szlaki powstania pęcherzyk, który rośnie i dzieli się. Co sprawia, że taki układ traktujemy jako kogoś działającego dla siebie? Odpowiedź brzmi: autonomia ucieleśniona. Jest to zdolność organizmu do bycia własnym punktem odniesienia bez potrzeby posiadania intelektu. To początek sprawstwa. Bakteria posiada zestaw odpowiedzi regulacyjnych, które mogą zmienić bieg zdarzeń. Sprawstwo biologiczne nie wymaga wyjścia poza naturę. Życie nie jest wyjątkiem od przyczynowości, lecz szczególnym sposobem organizowania przyczyn. Ewolucja poszerza promień spraw, które zależą od organizmu. Bakteria nie jest niedokończonym człowiekiem, lecz skutecznym rozwiązaniem własnych problemów biologicznych. Słowo psyche to nazwa dla organizacji, dzięki której ciało jest swoją własną całością. Świadomość i jaźń są rozwinięciami tej pierwotnej autonomii. Granica moralnej uwagi nie pokrywa się automatycznie z granicą mózgu. Rośliny czy bakterie posiadają historię utrzymywania siebie wobec świata. Melanie Challenger podejmują jedną z najtrudniejszych prób w swojej argumentacji. Pragnie opisać abiogenezę nie tylko jako narodziny replikacji, lecz jako narodziny sprawstwa. Pytanie nie brzmi: kiedy pojawiła się pierwsza cząsteczka zdolna do samokopiowania? Pytanie brzmi raczej: kiedy powstał system, który zaczął wykonywać pracę umożliwiającą mu dalsze funkcjonowanie? To przejście od biernych procesów fizykochemicznych do energii, organizacji podtrzymującej warunki własnego trwania. Aby cząsteczka mogła się replikować, niezbędne są prekursory, energia i odpowiednie stężenie substratów. Dlatego Challenger podważa historię życia zaczynającą się od kodu. Kod bez systemu zdolnego go wykorzystać przypomina bibliotekę na planecie bez czytelników. Koncepcja Metabolism First szuka pierwszej samopodtrzymującej się dynamiki chemicznej, czyli prebiotycznych reakcji katalizowanych przez minerały i jony metali, zanim ewolucja stworzyła enzymy. Logika metabolizmu nie musi być wynalazkiem genomu. Ewolucja nie buduje na pustej scenie, lecz dziedziczy właściwości materii. Ewolucja stopniowo przejmowała istniejące reakcje. Dopiero gdy całość zostaje osłonięta granicą, powstaje system. Tą granicą jest membrana. W perspektywie Challenger, początek życia to historia wynalezienia wnętrza. Dzięki kompartmentacji pojawia się podział na to, co wewnątrz i na zewnątrz. To pierwsza ontologiczna separacja między organizmem a światem. Życie jest systemem otwartym, ale nie bezgranicznym. Musi być selektywnie otwarte, by zachować siebie poprzez wymianę z tym, co sobą nie jest. Tu pojawiają się kominy hydrotermalne. Ich porowate struktury mineralne mogły tworzyć gradienty energii jeszcze przed powstaniem biologicznych błon. To potwierdza fizyczną wykonalność tej hipotezy. Skała nie staje się żywa, może jednak dostarczyć architektury, którą życie później uwewnętrzni. Pierwsze organizmy mogły przenieść do własnego ciała rozwiązania oferowane przez środowisko, szczególnie gradienty protonowe. W centrum tej machiny znajduje się adenozynotrifosforan, energetyczna waluta komórki. Energia życia jest jednak relacją, a nie zapasem. Życie istnieje, ponieważ ciągle robi coś, dzięki czemu może robić coś dalej. Jest rekursywnym przedsięwzięciem. Początek życia przypomina narodziny kręgu zależności, w którym żadna część nie jest samowystarczalna. Życie nie potrzebuje jednego cudownego składnika, lecz sprzęgnięcia procesów, które wzajemnie wzmacniają swoje trwanie. Życie to republika procesów. Władza jest w niej rozproszona między metabolizm, błony i środowisko. Denis Noble zauważa: przyczynowość biologiczna nie biegnie wyłącznie od DNA w dół. Genom jest konieczny, lecz funkcjonalnie istnieje dzięki komórce. Bez odpowiedniego otoczenia DNA pozostaje jedynie chemicznym polimerem, a nie instrukcją. Informacja to relacja między strukturą a aparatem zdolnym ją wykorzystać. Prowadzi to do pojęcia autopoiesis, organizacji systemów, które same produkują elementy własnej sieci. Organizm jest rzeczą, która musi bez przerwy robić siebie, żeby nadal być rzeczą. Brakuje jednak dziedzicznej organizacji komórkowej, błony utrzymującej wnętrze czy aparatu reprodukcji. Życie to szczególny rodzaj dynamiki, w której przepływ służy odtwarzaniu organizacji umożliwiającej dalszy przepływ. Właśnie tutaj rodzi się biologiczny interes, w systemie którego trwanie zależy od określonego zakresu temperatur, zmiana fizyczna może być korzystna, obojętna lub destrukcyjna. Dopiero wraz z organizmem pojawia się kategoria dobra i zła dla kogoś. Narodziny wartości poprzedziła zatem moralność o miliardy lat. Powstanie systemu samopodtrzymującego tworzy wewnętrzny punkt odniesienia, wobec którego świat uzyskuje znaczenie. Być żywym znaczy posiadać świat relewancji. Challenger twierdzi, że stworzyło to nowy typ bytu, czego dalsze istnienie zależało od własnej aktywności. W tym miejscu pojawia się Luka, lecz nie był on pierwszym życiem. Luka był ostatnim wspólnym przodkiem wszystkich żyjących organizmów komórkowych. Badania z 2024 roku szacują jego wiek na około 4 200 milionów lat. Luka był anaerobowym acetogenem, częścią istniejącego już ekosystemu. Oznacza to, że w momencie pojawienia się najstarszego wspólnego przodka życie miało już swoje społeczeństwo. Pierwotna biosfera była światem gradientów chemicznych i metabolizmów. Eksperyment z 2025 roku sugeruje, że środowisko mineralne dostarczało energii, którą organizmy później przejęły i regulowały biologicznie. Pytanie o moment, w którym materia stała się żywa, przypomina pytanie o to, kiedy świt staje się dniem. Challenger proponuje zmianę perspektywy. Zamiast szukać jednej cechy, wskazuje na splot. Organizm ustanawia granice, utrzymuje nierównowagę termodynamiczną i naprawia swoją strukturę. Życie nie ma jednego hasła dostępu. Ma architekturę. Rozmontowanie organizmu niszczy to, co najważniejsze. Dynamiczną relację między jego składnikami. W biologii całość jest układem wzajemnych ograniczeń, gdzie enzymy, membrany i geny wspierają się nawzajem w zamkniętej pętli. Przyczynowość nie biegnie tu w linii prostej, lecz zawija się w koło. Organizm to system, w którym reakcje tworzą możliwość dalszych reakcji. Tak rozumiane telos, cel, nie jest magią, lecz historycznie ukształtowaną organizacją systemu. Kluczowym pytaniem pozostaje jednak to, jak powstały układy wystarczająco trwałe, by mógł zacząć działać dobór naturalny. Załóżmy, że chemicy odtworzą w laboratorium wszystkie niezbędne szlaki. Pozostaje pytanie, co sprawia, że taki układ traktujemy jako kogoś działającego dla siebie, a nie tylko jako zbiór reakcji? Odpowiedź projektu Challenger brzmi: autonomia ucieleśniona. To zdolność organizmu do stanowienia własnego punktu odniesienia bez potrzeby posiadania intelektu. To początek sprawstwa. Sprawstwo biologiczne nie wymaga wyjścia poza naturę. Życie nie jest wyjątkiem od przyczynowości, lecz szczególnym sposobem organizowania przyczyn. Tutaj pojawia się pojęcie psyche. Nazwa dla organizacji, dzięki której żywe ciało stanowi własną całość. Świadomość i jaźń są rozwinięciami tej pierwotnej autonomii, a nie jej warunkiem. Życie trwa dlatego, że zmienia się w taki sposób, aby zachować to, co musi pozostać stałe. Później pojawi się allostaza, stabilność osiągana właśnie poprzez zmianę. Od psyche przechodzimy zatem do fizjologii. Do sztuki pozostawania żywym, ze względu na całość. Być może życie nie jest rozwiązaniem zagadki kodu, lecz sztuką nieustannego zaprzeczania statyce. Jeśli organizm to orkiestra, która zmienia tempo tylko po to, by utwór się nie rozpadł, to czy śmierć jest jedynie ciszy? Czy raczej momentem, w którym materia przestaje być dla siebie znacząca? Pozostaje pytanie. Ile z tej pierwotnej autonomii tętni w nas dzisiaj, a ile zostało przesłonięte przez iluzję bycia jedynie wykonawcą zapisanego programu?